Przechodzimy do poselstwa trzeciego tej konferencji. A jestem tak wdzięczny Panu, że przywiódł nas z powrotem do tej kwestii jednego nowego człowieka. Poruszyliśmy to w większym stopniu, bardziej i bardziej w ostatnich latach. Jednak nie w taki sposób, jak zajmiemy się tym w trakcie tej konferencji. Mamy nadzieję, że ta konferencja powiększy naszą świadomość jednego nowego człowieka. Jeśli sięgniecie do posługi, która odnosi się do tej kwestii, raz za razem znajdziecie to słowo świadomość. A jest to swego rodzaju uzmysłowienie sobie czegoś. A używając słowa, którego użył brat Ron, oznacza to, że do pewnego stopnia wizja nas przeniknęła. Utorowała sobie drogę do naszej świadomości. Utorowała sobie drogę do naszego myślenia. Utorowała sobie drogę w naszej modlitwie i mowie. Jeśli zastanowimy się nad tym, zdamy sobie sprawę, ze smutnej sytuacji panującej dzisiaj pośród wierzących, mianowicie, że w ogóle nie ma świadomości jednego nowego człowieka, wcale nie ma świadomości. A powodem tego jest brak wizji, brak prawdy. To, czego nauczano i co się kontynuuje, to znaczy tego, że nowy człowiek to indywidualny wierzący, który stał się nowy. Cóż za ciemność! A jeśli znajdujesz się pod tego rodzaju przemawianiem, jakże mógłbyś mieć właściwą świadomość? Jakże mógłbyś się o to modlić? Nie powinniśmy samych siebie wykluczać, myśląc, że brak tej świadomości nas nie dotyczy. Wyznaję, że mimo iż słyszałem o tym wiele razy, mówiłem o tym, nadal musi to wejść głębiej w moją świadomość. Jednakże wciąż jestem wdzięczny, że jest pośród nas nieco modlitwy, nieco przemawiania, nieco zrozumienia, nieco świadomości. Musimy zatem pozostać w tej kwestii, aż ona wzrośnie. Pozwólcie mi teraz powiedzieć coś na temat listu do Efezjan 4:13. Mówi on o dojściu do dojrzałego człowieka, który ma miarę wzrostu pełni Chrystusa. Ponownie mówię, jakże mogłoby to odnosić się do indywidualnego wierzącego? To nie ma żadnego sensu. I oczywiście w tym kontekście to nie ma żadnego sensu. Efezjan 4 łączy aspekt ciała Chrystusa z aspektem nowego człowieka. Mówi zatem o budowaniu ciała Chrystusa, aż dojdziemy do dojrzałego człowieka. Oto ciało. A jedno słowo w tym wersecie zawsze mnie niepokoiło. Być może złapaliście to szybciej niż ja. Jest to mianowicie słowo wszyscy, aż wszyscy dojdziemy. I wiele razy zastanawiałem się na tym, jakże to się stanie. Jakże wszyscy zamierzamy dojść do tego przeznaczenia? Teraz rozumiem. Wszyscy do tego dojdziemy, ale dojdziemy do tego w różnym czasie. Tak jak wszyscy tutaj dzisiaj dotarliśmy na spotkanie, ale wy dotarliście tutaj przede mną. Jednak aleluja, dotarliśmy. I być może wy także dotarliście tutaj w różnym czasie, tym bardziej w tej kwestii. Pełni dorosłego nowego człowieka. Każdy wierzący, Każdy wierzący osiągnie to przeznaczenie. To jest nasze przeznaczenie. Właściwie to nawet nie macie wyjścia. Jedynym pytaniem pozostaje kiedy. Zwycięzcy dotrą wcześniej, dotrą w tym wieku, dotrą w czasie swojego życia. Oby tak było z nami. Zgodnie z listem do Efezjan 2:15, nowy człowiek został stworzony na krzyżu. Użyto tam słowa stworzony. Z dwóch głównych grup ludzi, Żydów i pogan. Oczywiście, poganie zawierają wiele różnych ludzi, czyż nie? Poza tym, nie jest to jedna klasa, ale wiele. A potem Żydzi zostali stworzeni przez śmierć Chrystusa. I możecie powiedzieć, że nowy człowiek został zrodzony, doprowadzony do pojawienia się w zmartwychwstaniu Chrystusa. Taka jest myśl w 16 rozdziale Ewangelii Jana. Człowiek jest zrodzony w zmartwychwstaniu. To jest nowy człowiek. To nie tylko Chrystus, sam Chrystus w zmartwychwstaniu. To zbiorowy Chrystus. To nowy człowiek, który, moglibyśmy powiedzieć, został zrodzony, ale jak dziecko. I ten nowy człowiek potrzebuje osiągnąć dojrzałość. Jak powiedziano o tym w Efezjan 4:13, on potrzebuje stać się dorosły. Mamy więc dwa inne wersety, Kolosan 3:10 i Efezjan 4:23 i 24, które mówią o tym, że nowy człowiek jest odnawiany. W jaki sposób to odnawianie się odbywa? Poprzez nasz wzrost. To dlatego Efezjan 4 łączy wzrost, budowanie ciała i dojrzałość nowego człowieka razem. Te wszystkie trzy rzeczy znajdują się w tych wersetach z 4 rozdziału listu do Efezjan. Gdy osiągniecie Efezjan 4:13, to jest szczyt. To jest szczyt. Być może będziesz się ze mną sprzeczał i powiesz, nie, są jeszcze wciąż dwa rozdziały. Jest wciąż rozdział 5 i 6. Cóż, z punktu widzenia wypełnienia Bożego celu, Efezjan 4:13 jest szczytem, ponieważ nowy człowiek wypełnia dwojaki cel Boga z Księgi Rodzaju 1:26. Ten nowy człowiek jest osobą. Tą osobą jest oblubienica, która wypełnia pozytywną część, niosąc Boży obraz jako Jego powielenie. I ta oblubienica jest również wojownikiem, który wypełnia negatywny aspekt, pokonując Bożego wroga. Tak więc innymi słowy, gdy tylko nowy człowiek będzie dojrzały, z Bożego punktu widzenia będziecie mieć wszystko. Gdy nowy człowiek będzie dojrzały, to jeśli chodzi o wypełnienie jego wiecznego celu, będzie miał już wszystko, czego potrzebuje. Tak więc musimy na to zwracać uwagę. Wszyscy do tego dojdziemy. Jednak dziękuję Panu, że jesteśmy w miejscu, w którym mamy na ten temat społeczność, możemy się o to modlić, możemy pomóc sobie nawzajem, skoncentrować się na tym i powiększyć naszą świadomość. A ten nowy człowiek równa się także Nowej Jerozolimie. Nowa Jerozolima jest nowym człowiekiem. Nowa Jerozolima jest człowiekiem, a jest on nowy. Jest wiecznym, powszechnym nowym człowiekiem. Mówię zatem ponownie, jeśli tylko macie dorosłego nowego człowieka, macie wszystko. Dobrze. Przejdźmy teraz do tytułu tego planu. To było tylko krótkie słowo wprowadzenia. Kocham ten tytuł. Każde pojedyncze słowo jest pełne znaczenia i każde słowo jest ważne dla naszego zrozumienia. Pozwólcie mi to przeczytać. Mówi on, budulec jednego nowego człowieka, wszechzawierający, rozległy Chrystus, który zastępuje kulturę. Czy widzieliście kiedykolwiek taki tytuł? Jeśli wyszlibyście z tego pokoju, aby to powiedzieć, oni by nawet nie rozpoznali tego jako język angielski. Powiedzieliby, że nigdy wcześniej nie słyszeli takiego przemawiania. Wiemy, co każde pojedyncze słowo znaczy, ale kto połączył je razem? Cóż, zabierzmy się za to powoli, dobrze? Słowa budulec nie używamy zbyt często, przynajmniej w odniesieniu do jego użycia tutaj. Jeśli sprawdzicie to, naprawdę oznacza podstawowy pierwiastek czegoś, jak ten stół jest drewnem. Budulec nowego człowieka. Dobrze, zatrzymajmy się na jednym nowym człowieku. Powtórzę jeszcze raz, że jeden nowy człowiek jest ostatecznym aspektem Kościoła. Z punktu widzenia wypełnienia Bożego celu, ponieważ ten nowy człowiek jest zarówno oblubienicą, jak i wojownikiem i staje się nową Jerozolimą. Jaki jest budulec jednego nowego człowieka? Co jest Twoim budulcem? Czym jesteś ukonstytuowany? Jesteś ukonstytuowany swoją osobą, która, jak zobaczymy w tym poselstwie, ma wiele do czynienia z Twoją kulturą. Ale czym jest ukonstytuowany nowy człowiek? Innymi słowy, kim jest ów człowiek? Tym człowiekiem jest Chrystus. Ale to nie tylko Chrystus. To jest Chrystus, którego większość ludzi nigdy nie widziała i którego sobie nie wyobrażała. Jest On wszechzawierającym, rozległym Chrystusem. Ponownie mówię, to jest obcy język. Używaliśmy tych słów. Jest w tym jednak także pewne niebezpieczeństwo, że możemy to czytać i myśleć, że rozumiemy. Myślę, że mamy nieco więcej zrozumienia terminu wszechzawierający, ponieważ często go używaliśmy i wiele na ten temat mówiliśmy. Ale jakie jest Wasze zrozumienie słowa rozległy? Oczywiście Biblia nie używa żadnego z tych słów, nie używa słowa wszechzawierający lub rozległy. Są one objaśnieniem. Są to słowa mające na celu opisanie treści zawartych w Biblii, jednak sama Biblia ich nie używa. Wiecie, gdy po raz pierwszy usłyszałem słowo rozległy, oczywiście byłem wtedy bardzo młody, myślałem, czyż słowo zawierać, wszechzawierający nie jest wystarczająco dobre? Dlaczego potrzebujesz jeszcze słowa rozległy? Mam na myśli to, że wszechzawierający znaczy wszechzawierający, a teraz rozległy. I wiecie co? Czytałem list do Kolosan i nie wiem dlaczego, ale byłem pod wrażeniem pewnej rzeczy. Właściwie to wiem dlaczego, ponieważ byłem młody i nie miałem zbyt wiele wyobrażenia. W tym czasie to, co wywarło na mnie wrażenie, to ogrom Chrystusa. Jest coś takiego. On jest wszechrozległy w przestrzeni. To jest naprawdę coś. Nie ma to jednak zbyt wiele związku ze mną, ponieważ nie zajmuję zbyt wiele przestrzeni. Wiecie, że to nie wszechświat go zawiera, ale to on zawiera wszechświat. I bez względu na to, jak bardzo się powiększy, nigdy nie osiągnie nieskończoności. Tak więc nigdy nie osiągnie ogromu Chrystusa. Jest to coś bardzo przyjemnego, rozmyślać o tym, ale jak mówię, to mi wiele nie pomogło. Wtedy myślałem, on jest wszechrozległy w przestrzeni, nie jest on również rozległy w czasie, ponieważ jest wieczny. Nie żyje w czasie, ale żyje w wieczności. Cóż, to ma więcej ze mną do czynienia, ponieważ tam właśnie zmierzamy. Ale potrzebuję czegoś dzisiaj. Nie wiem, jakie jest najlepsze słowo. Dam wam słowo, które dał mi Pan. Jest on rozległy we wszystkich swoich przymiotach. Pomyślcie o tym. I w tym sensie, jeśli powiemy rozległy, mamy na myśli nieograniczony. Każdy z jego przymiotów jest nieograniczony. To dobra wiadomość. To pomoże wam, by stał się on waszym budulcem. Jego miłość jest nieograniczona. Jego cierpliwość jest nieograniczona. Jego cierpliwe znoszenie jest nieograniczone. Alleluja! To dobra wiadomość. Potrzebujemy więc nie tylko wszechzawierającego Chrystusa, potrzebujemy rozległego Chrystusa, aby On stał się budulcem nowego człowieka. Następnie mamy słowo zastąpić. Budulec nowego człowieka musi coś zastąpić. To tak, jakby ta szklanka była całkowicie wypełniona wodą, a jedynym sposobem, aby włożyć tam coś nowego, jest usunąć trochę tej wody i zastąpić czymś innym. Czy wiedzieliście, że cała ludzkość jest w 100% czymś już całkowicie wypełniona? Urodziliśmy się już czymś wypełnieni. A jeśli Chrystus ma się stać naszym budulcem, stać się nami, stać się jednym nowym człowiekiem, jeśli to ma się stać, wówczas to, co nas napełnia, musi być zastąpione. I cóż za objawienie w tym planie i w tej posłudze. To, czym ludzkość jest napełniona, to kultura. Kultura. Czy możecie to sobie wyobrazić? Wątpię. Nie wiem. Nie mam czasu, aby jeszcze czytać pisma innych osób przedstawiających Biblię. Staram się po prostu trzymać tego, co mamy. Jednak prawdziwie wątpię, aby jakakolwiek osoba przedstawiająca list do Kolosan rozpoznała słowo kultura jako problem, który przeszkadza Chrystusowi stać się budulcem nowego człowieka. Ponieważ ponownie słowo kultura nie występuje w Biblii, lub przynajmniej w liście do Kolosa. Porozmawiamy o tym za minutę. W każdym razie chciałbym na was wywrzeć wrażenie tym tytułem. Wiecie, że brzemię poselstwa znajduje się w tytule. Jeśli prawdziwie zrozumiecie tytuł, zrozumiecie brzemię poselstwa. Ponieważ tak trafnie dobrano słowa w tytule. Odkąd jesteśmy teraz w samym środku tejże konferencji, chciałbym przeczytać wam pierwsze dwa najważniejsze stwierdzenia. Wierzę, że je macie. Możecie je śledzić. Pierwsze najważniejsze stwierdzenie naprawdę wyraża brzemię w poselstwie pierwszym. A drugie przekazuje brzemię drugiego poselstwa, które już mieliśmy, i w tym poselstwie trzecim. Tak więc pierwsze stwierdzenie jest niesamowite. Chrystus, który zastępuje sobą kulturę przez wzgląd na jednego nowego człowieka, to wszechzawierający, rozległy Chrystus, pierwszy, centrum i pełny zakres Bożej ekonomii. Och! Musicie to modlitewnie czytać i rozmyślać nad tym, modląc się. To szczególny rodzaj Chrystusa, jeśli mnie źle nie zrozumiecie. Jest tylko jeden Chrystus, ale w naszym doświadczeniu, w naszej świadomości, nawet w naszej wizji i objawieniu, są różne rodzaje Chrystusa. Jedyny rodzaj Chrystusa, który jest w stanie zastąpić naszą kulturę, jest tylko ten w liście do Kolosan. To wielkie stwierdzenie. Nie mam czasu. To jest w pierwszym poselstwie. Nie mogę wrócić do niego. Dobrze, pozwólcie mi przeczytać drugie stwierdzenie. Kiedy będziemy mieli wizję wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, po pierwsze, mieć wizję. Po drugie, będziemy doświadczać Go jako nasze życie i budulec naszej całej istoty oraz żyć Jego zamiast żyć swoją kulturą. Jeden nowy człowiek pojawi się pośród nas w praktyce i będziemy urzeczywistniać życie tego nowego człowieka. Wiecie, że drugie poselstwo bardzo mocno podkreślało doświadczanie Chrystusa, który staje się naszym budulcem i zastępuje naszą kulturę. Teraz ten plan podkreśla właściwie bardziej wizję i wszystko rozpoczyna się od wizji. Jeśli masz wizję Chrystusa, która jest mniejsza, która jest mniej zawierająca, mniej rozległa od wizji Chrystusa, którą zobaczył Paweł w liście do Kolosan, nie masz wówczas właściwego rodzaju Chrystusa, aby Go doświadczać jako Twojego budulca ze względu na jednego nowego człowieka. Wszystko rozpoczyna się od wizji. Spędzimy nad tym trochę czasu. Przejdźmy teraz do pierwszego punktu rzymskiego. Jeśli zanurzymy się w głębię listu do Kolosan, zobaczymy, że w tej księdze Paweł rozprawia się z ukrytą sprawą, jaką stanowi ludzka kultura. Mamy tutaj dwa ważne słowa, głębie i ukryte. Nie jest łatwo zgłębić księgę taką jak list do Kolosan. Jest krótka. I jak powiedziałem wcześniej, wiemy, co znaczą poszczególne słowa, ale nikt z wyjątkiem Pawła nigdy tak nie przemawiał. Zrozumieć głębię tego, o czym mówił Paweł, nie jest łatwo, ale ten plan wykonuje wspaniałą pracę. A Paweł rozpoznał główną przeszkodę, ale jest ona ukryta. Nie ma takiego wersetu w liście do Kolosan, który by mówił, że kultura jest problemem. A jeśli nawet by był, nie zrozumielibyśmy, co to znaczy. Jak powiedziałem, Paweł nawet nie użył słowa kultura. Porozmawiajmy więc teraz trochę o tym słowie kultura. Sprawdziłem definicję w słowniku Webstera. Pozwólcie, że najpierw to Wam podam. Nie jest zła, ale potem to rozwiniemy. To zwyczajowe przekonania, społeczne formy i materialne cechy na tle rasowym, religijnym lub grupy społecznej. Całkiem dobrze. Całkiem dobra definicja. Powiedziałbym, rozwinąłbym ją nieco. Powiedziałbym, że kultura obejmuje nasze przekonania, obejmuje nasz światopogląd, to w jaki sposób postrzegamy świat i wszystko na nim. Zawiera naszą filozofię, nasze zwyczaje, nasze nawyki, formę, normę, sposoby życia i oddawania czci oraz nasze tradycje. To szeroka definicja. Jest tak szeroka. Teraz możemy zobaczyć, jak to możliwe, że to, co napełnia ludzkie istoty, to kultura. Jest tak szeroka. Obejmuje wszystkie te rzeczy. A co za tym idzie, obejmuje również proces, przez który te rzeczy się do nas dostały. Nasze wychowanie, narodowość, edukację. To wszystko jest w starym człowieku. Czy wiecie, czym jest kultura? Jest to wszechzawierający stary człowiek. To jest kultura. Wszystko razem. Jest wszędzie, a jednak nikt nie jest jej świadom. Czyż nie jest to interesujące? Jest wszędzie. Jednak ludzie nie widzą. Nie widzą tego. To dlatego potrzebujemy wizji. I powiedziałbym, że kultura musi zostać obnażona. Potrzebujemy, aby nasza kultura została obnażona. Następnie potrzebujemy objawienia Chrystusa. Kultura musi być obnażona, Chrystus objawiony. A my potrzebujemy wizji nowego człowieka ze względu na świadomość nowego człowieka. Dobrze, jak możemy to mówić? Jak możemy twierdzić, że tą ukrytą sprawą w liście do Kolosan jest kultura? Czy możemy tak powiedzieć? Czy to właściwe? To jest właściwy, bardzo dobry sposób na studiowanie. Jeśli spotkacie się z takim stwierdzeniem, powinniśmy powiedzieć dobrze. Jeśli jest to ukryte w liście do Kolosan, to gdzie to jest ukryte? To nie jest wielka księga. Powinniśmy być w stanie wyszukać tę ukrytą kwestię i znaleźć ją. Nie mam całkowitej odpowiedzi na to, ale mam odpowiedź. Niemal wszystko jest w rozdziale drugim. Jeśli chcecie zobaczyć kwestię kultury, Paweł używa kilku szczególnych wyrażeń. A jeśli dodacie do siebie te wyrażenia, są one równe kulturze. Pierwsze z nich znajduje się w rozdziale drugim, wersecie 8, filozofia. To, w co wierzysz. Również w tym wersecie tradycja. Tradycja. Potem numer 3. To jest Paweł. Z tego, co wiem, jest on jedynym, który używa tego wyrażenia. Elementarne zasady tego świata. Elementarne zasady tego świata. Przypis, który jest również w wersecie 8, a używa się go dwa razy w wersecie 8 i ponownie w wersecie 20. Przypis mówi nam, że elementarne zasady tego świata odnoszą się do podstawowych nauk zarówno Żydów, jak i pogan, na które składały się rytualne obrządki związane z jedzeniem, piciem, obmyciami, ascetyzmem i tym podobne. Podstawowe nauki Żydów i pogan. Elementarne zasady tego świata. Dobrze, numer 4 znajduje się w wersecie 14 drugiego rozdziału i ponownie w wersecie 20. Rozporządzenia. Rozporządzenia. W części opisującej stworzenie nowego człowieka jest powiedziane, że zabił rozporządzenia. Czym są te rozporządzenia? Są to rozporządzenia prawa rytualnego z jego obrzędami, będącymi formami czy też sposobami życia codziennego i oddawania czci, takie jak obrzezanie, które zostało wspomniane w rozdziale drugim. Obrzezanie stało się wielkim rozróżnieniem pomiędzy Żydami a poganami. Następnie w 22 wersecie drugiego rozdziału przykazania i nauki ludzkie. Nie są to prawa moralne, nie jest to 10 przykazań. Nie, są to nauki ludzkie. I inne wersety, nie zagłębię się teraz w nie, możecie na nie spojrzeć, inne wersety używają tego samego wyrażenia, nauki ludzkie. Jest tu jedno, narzucony sobie kult aniołów. Czy Biblia mówi nam, że powinniśmy oddawać cześć aniołom? Nie, mówi nam coś dokładnie przeciwnego. A mimo to niektórzy nauczają, aby oddawać cześć aniołom. Czy możecie to sobie wyobrazić? To z pewnością są nauki ludzkie, przykazania ludzkie. A rozdział ten wspomina również o surowym traktowaniu ciała. Mamy do tego odpowiednią nazwę. Nazywamy to ascetyzmem. Och, studiujcie to. Dorastałem w religii katolickiej. Ascetyzm jest tam bardzo, bardzo wszechobecny i bardzo wywyższany. A myśl jest taka, że jeśli surowo obchodzisz się ze swoim ciałem, ograniczysz upadłe ciało. Cóż, po pierwsze, Biblia nigdy nie mówi, że mamy to robić, a po drugie, to nie ogranicza twojego upadłego ciała. Skąd więc to pochodzi? Pozwólcie, że wam powiem. W pierwszym poselstwie brat nam o tym przypomniał. Było to dla mnie oświecające tak bardzo. Powiedział, że najwyraźniej ta kultura została rozwinięta przez człowieka. Tak właściwie jest szatańska. Źródłem nie jest człowiek, źródłem jest szatan. Szatan będzie cię uczył, abyś źle traktował swoje ciało. Bóg nie. Cóż, są to tylko wskazówki, które są ukryte w liście do Kolosan. I ostatni jest właśnie w planie. A. To, że Paweł sięga po słowo barbarzyńca w wersecie 3:11, wyraźnie wskazuje, że list ten zajmuje się kulturą. Wiecie, dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, że ktoś jest barbarzyńcą, nasze zrozumienie dzisiaj, sposób, w jaki dzisiaj używamy tego słowa, mógłby oznaczać, że ta osoba jest dzikusem. Ale w czasie, gdy Nowy Testament był pisany, nie takie było znaczenie barbarzyńcy. Wiecie, Imperium Rzymskie rozciągało się na ogromnym terytorium. A jak wcześniej powiedziałem, obejmowało Żydów, obejmowało Greków, ale również całą masę innych ludzi. Różne języki, różne kultury, różne... Nie wiem, czy w tamtym czasie... Tak, prawdopodobnie jeszcze braliby pod uwagę swoją narodowość. A Konstantyn chciał zjednoczyć imperium i próbował użyć języka greckiego, aby to zrobić, co jest bardzo interesujące, ponieważ nie jest to greckie imperium, to rzymskie imperium. Powinni zmusić wszystkich do nauki łaciny, ale nie, użył greki, ponieważ grecki był językiem handlu, co uczyniło ów język bez wiedzy Konstantyna idealnym do napisania Nowego Testamentu. To wspaniałe. Oto mój punkt widzenia. Słowo barbarzyńca w liście do Kolosan 3:11, jeśli spojrzycie na greckie słowo, oznacza ono nierodzimego użytkownika języka. Innymi słowy, mówisz po grecku, bo przynależysz do Imperium Rzymskiego, ale nie jesteś rzeczywistym Grekiem, nie jesteś prawdziwym Grekiem. ponieważ mówisz po grecku z łacińskim akcentem, a więc jesteś gorszy. To znaczy, jesteś cudzoziemcem, cudzoziemcem. Dobrze, składając to wszystko razem, myślę, że posługa ma zupełną rację. Nie ma lepszego słowa niż słowo kultura, aby podsumować to wszystko, co zostało objawione tutaj w liście do Kolosan. Dobrze, pozwólcie, że pójdę teraz dalej. Jest tutaj w tym planie prostsza definicja, ale jest ona bardzo, bardzo dobra. B. Kultura to systematyczna metoda, którą rozwinęliśmy, żeby móc istnieć i zachować naszą istotę. Tak? Człowiek rozwinął ją, gdy opuścił Boga, ale rozwinął ją pod namową szatana. Kultura jest rezultatem upadku człowieka. Zobaczyliśmy to w poselstwie pierwszym. 1. Kultura to życie codzienne, jakie nieświadomie prowadzą ludzie. Och, nie znajdziecie wielu ludzi, którzy to nawet rozumieją lub którzy się z tym zgadzają, ponieważ nie są tego świadomi. Nie pytamy samych siebie. Zobaczmy. Jestem Amerykaninem. Co Amerykanin miałby dzisiaj na lunch? Nie robimy tego. Po prostu przejawiamy w swoim życiu swoją kulturę. I wszyscy tak robią. A robią to nieświadomie. To dlatego jest to tak podstępne. Nawet nie wiesz o tym, że to robisz. To dlatego potrzebujemy, aby kultura została obnażona. 2. Ludzie na całym świecie znajdują się pod wpływem kultury. Och, to rzeczywiście prawda. To rzeczywiście prawda. Dzięki Bożej suwerenności odwiedziłem wiele, wiele, wiele krajów. Tak więc widziałem dziesiątki i dziesiątki kultur. Każdy na całej kuli ziemskiej prowadzi życie zgodne ze swoją szczególną kulturą. I zgadnijcie co? Każdy z nich myśli, że jest ona najlepsza. Każdy z nich. Możecie udać się do najbiedniejszego kraju trzeciego świata na ziemi. Będą uparcie twierdzić, że ich kultura jest przynajmniej pod pewnymi względami lepsza. Wiecie, gwarantuję wam, że mogą nie utrzymywać wyższości pod każdym względem. Mówię z własnego doświadczenia. Dobrze, czytajmy dalej. C. Tak jak kultura wywierała silny wpływ na wierzących w Kolosach, tak dzisiaj kultura wywiera silny wpływ na nas. 1. Nieświadomie znajdujemy się pod wpływem kultury, w której się urodziliśmy. Pierwiastki tej kultury składają się na naszą istotę. Nie wybraliśmy tego, prawda? Tak naprawdę nie wybraliśmy żadnej jej części. Urodziliśmy się w tym, ale dzisiaj, przepraszam, jesteśmy ukonstytuowani kulturą. To znaczy, czy to ci się podoba, czy nie? Oto jest problem. 2. Kiedy przyszliśmy do życia Kościoła, przynieśliśmy ze sobą swoją kulturę. Ta kultura podważa nasze radowanie się Chrystusem i życiem Kościoła. Będzie to teraz duży problem, ponieważ... Czy wiecie, dlaczego nie ma dzisiaj Imperium Rzymskiego? Lub jakiegokolwiek imperium? Ponieważ nie jesteś w stanie zgromadzić ludzi i wymuszać jednolitość kultury. To nigdy, przenigdy nie działa. W taki sam sposób nie możemy mieć ludzi z każdego ludu, plemienia, języka i narodu w kościołach na ziemi i wymuszać jednolitość oraz liczyć na to, że to będzie działać. Nie. A im bardziej rozprzestrzenia się odzyskiwanie, tym trudniejszy ten problem się staje, ponieważ liczba języków i kultur się pomnaża. Podzielę się z wami małym świadectwem. Jestem naprawdę prawdziwie wdzięczny Panu, że w 1986 i 87 roku moja żona i ja spędziliśmy 2 lata we wspaniałych kościołach na Tajwanie i usługując tam na szkoleniu na Tajwanie. I wiecie, 1986 rok był dawno temu, przynajmniej dla mnie. To była moja pierwsza międzynarodowa podróż poza Kanadą i Meksykiem. Nigdy nie byłem na Dalekim Wschodzie. Ale wiecie co? Znałem wielu świętych chińskojęzycznych w życiu Kościoła. Myślałem, że całkiem dobrze orientuję się w chińskiej kulturze. I nie wiedziałem, że prowadzę życie w amerykańskiej kulturze, ponieważ nigdy wcześniej nie byłem gdzieś indziej. Tak więc pojechałem tam oczekując, że będę miał wspaniały czas. Och, odkryłem. Pierwsza rzecz, którą odkryłem, a wszyscy tacy jesteśmy, naprawdę, przepraszam. Jesteście tacy sami. Pierwsza rzecz, którą odkrywasz, jest: hej, ci wszyscy Chińczycy prowadzą życie zgodne ze swoją kulturą. To pierwsza rzecz, którą odkryjesz. Powiesz: och, ta kultura, to jest silna kultura. A jest różna od tego, co myślałem. Nikt tego nie zobaczy. Potrzeba światła, aby to zobaczyć. Nie potrzeba żadnego światła, aby zobaczyć czyjąś kulturę. Każdy to wie. Nawet nie musisz być odrodzony. Ale aby zobaczyć swoją własną kulturę, to wymaga światła. A powiem wam, czego jeszcze potrzeba. Praktycznie rzecz ujmując, potrzebujemy scalania święci. Nie wystarczy, aby tylko tego nauczać. Możemy tego uczyć. Możemy to wyjaśniać. Myślałem, że rozumiem to aż do czasu, gdy znalazłem się na tropikalnej wyspie zwaną Tajwan. I byłem jak: och, byłem inny. Jestem czymś... Zgadnijcie, jestem Amerykaninem. I to jest problem. To jest problem. Tak więc taka jest wartość scalania. Jestem szczęśliwy, że mamy... Wiecie, jaki rodzaj kultury mamy w odzyskiwaniu? Kulturę scalania. Lubię tę kulturę, gdzie się scalamy. Potrzebujemy wizji. Na pewno jej potrzebujemy. Ale powiem wam, że bez scalania pozostanie to zaledwie nauczaniem. Pozostanie nauczaniem. Nauczyłem się tak wiele w trakcie tych 2 lat na Tajwanie. A potem oczywiście udałem się do wielu innych krajów. Było to moje pierwsze doświadczenie, gdy zdałem sobie sprawę z tego, że chodzi o kulturę. To wielki problem w życiu Kościoła. To powstrzymuje mnie od bycia jedno z kimkolwiek. To dlatego nie możemy mieć życia Kościoła, jeśli żyję według kultury. Nie możemy mieć jedności. Niektórzy z was znają moją żonę. Moja żona i ja jesteśmy tacy sami pod względem kulturowym. Oboje dorastaliśmy na środkowym zachodzie Niemiec w katolickich rodzinach, około 2 godziny od siebie, od swoich miejscowości. Nawet wyglądamy podobnie. Ostatnio udaliśmy się do pewnego miejsca, a święci zapytali: czy to twoja siostra? Odpowiedziałam: tak, to moja siostra. Pod względem kulturowym Moglibyśmy być rodzeństwem, moglibyśmy. Ale wiecie co? To nie ma znaczenia. Nawet ludzie z tej samej kultury nie mogą być jedno. Nawet ludzie z tej samej kultury potrzebują Chrystusa, który by zastąpił ich kulturę. Więc nie polegają na tym. Nie jest to godne zaufania. Jedyną rzeczą godną zaufania jest wizja i scalanie. To pomoże obnażyć naszą kulturę, ujrzeć Chrystusa, zobaczyć jednego nowego człowieka i stać się świadomym nowego człowieka. I w tym samym czasie da nam świadomość naszej kultury. Jeśli nie jesteśmy jej świadomi, nie możemy jej odrzucić. 3. Kultura w znacznym stopniu zastąpiła Chrystusa, jedyny pierwiastek w życiu Kościoła. A. Podświadomie i nieświadomie wszyscy cenimy sobie kulturę i przypisujemy wielką wartość swemu szczególnemu kontekstowi kulturowemu. Och, to prawda. Zilustruję to. W przeszłości dość często podróżowałem do Środkowej i Południowej Ameryki. I wiecie co? Udajecie się do tych miejsc ciągle na nowo, poznajecie je, a oni poznają was. Bracia odkryli, powiedzieli, och, brat Mark lubi filiżankę dobrej kawy. Gdy więc udawałem się do jednego z państw w Ameryce Środkowej, bracia powiedzieli mi, och, ta kawa jest najlepsza na świecie. Na świecie najlepsza. Następnie udajesz się do innego kraju w Ameryce Środkowej, a oni mówią, och, nie. Uprawialiśmy kawę na długo przed wami. Ta jest najlepsza. Wreszcie jedziesz do kolejnego, a oni mówią, Ta jest najlepsza. I wreszcie udajesz się do Południowej Ameryki, do Brazylii, powiedzą ci. Ci w Ameryce Środkowej nie wiedzą, jak zrobić najlepszą kawę. Brazylijska kawa jest najlepsza. No cóż, jakże kawa każdego może być najlepsza? Tak więc, pewnego dnia jeden z braci, gdy pojechałem do Paragwaju, jeden z tamtejszych braci zrobił mi kawę. Powiedział, bracie Mark, ta naprawdę jest najlepszą kawą na całym świecie. Odpowiedział, naprawdę? Ponieważ słyszał, gdy używałem tej ilustracji wcześniej, powiedział, pewnie, to co zrobiłem, to wziąłem trochę kawy ze wszystkich tych różnych państw i połączyłem je razem. Powiedział, tak więc ta naprawdę jest najlepszą kawą na całym świecie. Wiecie, nie była zła, ale odpowiedziałem mu, że kawa z Etiopii jest lepsza. Cóż, rozumiecie, o co mi chodzi. Każdy uważa, że jego kultura w pewnych aspektach jest najlepsza. Byłem w jednym z bardzo, bardzo biednych krajów trzeciego świata. Nawet nie wspomnę, co to za państwo. Nie jest to, obiektywnie rzecz ujmując, ważny kraj pod względem geopolitycznym lub ekonomicznym. Rozmawiałem tam z młodym bratem, a on powiedział, wiesz, ten kraj jest w historii naprawdę ważnym krajem. Powiedziałem mu, wow, nie byłeś nigdzie poza swoim krajem, prawda? I oczywiście nie był. Ale tacy wszyscy jesteśmy. To dlatego jest to tak zwodnicze. Tak zwodnicze. I właściwie nie wystarczy tylko zobaczyć kulturę, ponieważ musisz zobaczyć, co ją zastępuje. Musimy zobaczyć, kim jest Chrystus. Wiecie, moi rodzice są Niemcami. Mam niemieckie nazwisko. I wielu ludzi przez lata powiedziało mi, że w aspekcie usposobienia jestem Niemcem, którym przypuszczam, że jestem. Kiedy jadę do Europy, na przykład do Niemiec. Lubię je. Pasuje mi to bardzo, bardzo, nawet bardziej niż innym braciom. I wiecie, Niemcy lubią pewne rzeczy i sposoby. Są bardzo punktualni, bardzo uporządkowani. W każdym razie mam tego trochę w swoim DNA. A gdy byłem młodszy, byłem zdezorientowany i powiedziałem, cóż, Chrystus jest punktualny? Chrystus przychodzi na czas na spotkania? Chrystus jest uporządkowany, poskładał swoje grobowe ubrania. Jaka jest zatem pomiędzy tym różnica? Rozumiecie, o czym mówię? Nie wystarczy znać kulturę. Musimy znać Chrystusa i musimy Go znać w bardzo, bardzo szczególny sposób. A kiedy już Go poznasz, zdasz sobie sprawę wówczas, że nawet tak zwane dobre części mojej kultury są całkowicie bezużyteczne, a nawet są przeszkodą, ponieważ to nie jest Chrystus. Nowy człowiek nie jest punktualny. Nowy człowiek to Chrystus. Nowy człowiek nie jest uporządkowany. To Chrystus. To dlatego musimy połączyć te trzy rzeczy ze sobą razem. Wizję nowego człowieka, objawienie Chrystusa i obnażenie kultury. One muszą być razem. Dobrze, jest tu mocne stwierdzenie. B. W życiu Kościoła kultura w większym stopniu niż co innego zastępuje Chrystusa. Czy moglibyście tak powiedzieć, zanim przeczytaliście ten plan? Jeśli nie znalibyśmy tematu tej konferencji i zebralibyśmy się razem na społeczność i powiedzielibyśmy, jaka jest ta jedna rzecz, która bardziej niż wszystko inne zastępuje Chrystusa w życiu Kościoła? Wyznaję, że nie powiedziałbym, że to kultura. Ale teraz, z tym przemawianiem i planem przed nami, zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo prawdziwe, bardzo prawdziwe. To dlatego potrzebujemy nad tym spędzić trochę czasu. To największe zastępstwo. Mogłem już to wcześniej powiedzieć, że religia to największe zastępstwo. Wiecie, że religia także jest częścią kultury. To także kultura. Kultura stanowi największe zastępstwo. Dobrze, przejdźmy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Tak więc pierwszy punkt rzymski obnaża głównie kulturę. Punkt drugi rzymski, porozmawiamy o objawieniu Chrystusa. Najważniejsze objawienie Chrystusa w Nowym Testamencie znajduje się w liście do Kolosan. Czyż to nie wspaniałe? Dwa. List do Kolosan objawia, że wszechzawierający, rozległy Chrystus jest wszystkim w Bożej ekonomii. Jeśli spojrzycie na punkt A i B, zobaczycie w nich słowo wizja. Potrzebujemy wizji tego Chrystusa. Chcę tylko wskazać, że w samym liście do Kolosan Paweł przedstawia siedem głównych aspektów Chrystusa, a ich kolejność jest bardzo szczególna i pełna znaczenia. Przekażę wam tych siedem punktów, a potem porozmawiamy na temat ich kolejności. Po pierwsze, przyznany dział świętych. W rozdziale pierwszym, wersety od 9 do 14. Po drugie, Chrystus jest przewyższający. Jest pierworodnym całego stworzenia i pierworodnym z umarłych. To wszystko to numer drugi. Ten, który wszystko przewyższa, jest pierworodnym całego stworzenia i pierworodnym z umarłych. To w rozdziale pierwszym, od wersetu 15 do 23. Po trzecie, Chrystus jest tajemnicą Bożej ekonomii. A wiecie, co jest tajemnicą Bożej ekonomii? Chrystus w nas, w was. To jest tajemnica w rozdziale 1:24-29. Wreszcie, po czwarte, Chrystus jest tajemnicą Boga. Ponownie. Nigdy nie słyszałem, aby ktokolwiek mówił o tym, że Chrystus jest tajemnicą Boga, dopóki nie zetknęliśmy się z posługą. Jest właśnie w Kolosan 2:2 tajemnica Boga, Chrystus. Ale ludzie nie znają takiego Chrystusa. Znają Zbawiciela, Odkupiciela. Nie znają tajemnicy Boga. I tej tajemnicy Boga, że jesteśmy wkorzenieni w Niego, aby w Niego wzrastać. Wspaniałe. Dobrze, po piąte. Jest ciałem wszystkich cień. To znaczy rzeczywistością każdej pozytywnej rzeczy we wszechświecie. To rozdział 2 od wersetu 8-23. Och, to naprawdę wszechzawierające. Rzeczywistość każdej pozytywnej rzeczy we wszechświecie. Szóste. On jest naszym życiem. Chrystus jest naszym życiem. My jesteśmy ukryci. Nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Chrystus jest naszym życiem. Rozdziały 3:1-4. Ostatni, siódmy. Chrystus jest jedynym budulcem jednego nowego człowieka. Rozdział 3, wersety 10-11. Dobrze. Tak więc tutaj Paweł prezentuje tych siedem aspektów Chrystusa, a przedstawia je zgodnie ze szczególnym porządkiem. Pozwólcie mi sprawdzić, czy mogę to wyjaśnić. Kolejność tych siedmiu punktów pokazuje, że ostateczną kwestią wypływającą z radowania się Chrystusem jako naszą porcją jest to, czy doświadczamy Go jako jednego budulca, jednego nowego człowieka. Rozpoczyna się przyznanym działem Boga, który oznacza wszechzawierającą dobrą ziemię. Następnie opisuje kolejnych kilka punktów. Czym jest ów dział? To przewyższający, pierworodny całego stworzenia, pierworodny z umarłych, tajemnica Bożej ekonomii, tajemnica Boga, rzeczywistość każdej pozytywnej rzeczy. To On jest Twoim życiem. Widzicie? Oto Wasz przeznaczony dział. Wszechzawierający, wszechrozległy. Oto ten, który jest Twoim życiem. Znajdziecie chrześcijan, którzy mówią nieco na temat Chrystusa, który jest życiem, ale nie tak jak tutaj. Najpierw musicie mieć tych kilka punktów, zanim dojdziecie do Chrystusa będącego naszym życiem. Tym, który jest naszym życiem, jest ten Chrystus. Jedynie ów Chrystus może stać się budulcem nowego człowieka. Jak możemy to osiągnąć? Możemy powiedzieć to bardzo prosto, lub możemy powiedzieć to tak, jak już powiedziałem. Pozwólcie mi to powiedzieć teraz w bardzo prosty sposób. Chrystus staje się budulcem jednego nowego człowieka przez to, że radujemy się Nim, naszym wszechzawierającym działem. Ale wiecie, lubię mówić ludziom, że dobrze jest umieć odpowiedzieć na pytanie jednym zdaniem. Ale czasami potrzebujecie godzinę, żeby odpowiedzieć na pytanie. Tak więc jednozdaniowa odpowiedź brzmi, gdy radujemy się Chrystusem naszym działem, jak zostało to objawione w liście do Kolosan, wszechzawierającym, rozległym Chrystusem, stanie się On naszym życiem. Będziemy Go żyć i stanie się On budulcem naszego życia. Powiedziałbym, Zapomniałem o czymś. Powrócę do tego. Prawda jest tak głęboka i gruntowna, ale doświadczenie jest proste. To tak jak ludzkie życie. Nie umiemy go opisać. Czym jest ludzkie życie? Nawet lekarze nie mogą się zgodzić co do definicji ludzkiego życia. Jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne do wyjaśnienia. Ale czy macie jakiekolwiek trudności z doświadczaniem ludzkiego życia? Ja nie. Nawet nie muszę o tym myśleć. Doświadczenie jest bardzo proste. Oddycham, jem, piję, śpię. Ale wiecie co? Mam pełne doświadczenie ludzkiego życia. Nie myślcie, że skoro prawda jest tak gruntowna, to doświadczenie jest nieosiągalne. Nie! Gdy Paweł przez to przeszedł, a nie na tym koncentruje się ta konferencja, ale zwracam na to uwagę, gdy otrzymał całe objawienie Chrystusa, tak głębokie, którego kulminacją jest Chrystus, budulec nowego człowieka, powiedział potem, jak w to wejść. Zasadniczo tylko trzy rzeczy. Niech pokój Chrystusa rozstrzyga w waszych sercach. Niech słowo Chrystusa mieszka w was bogato. I trwajcie niezłomnie w modlitwie. To jest jak oddech, jedzenie, picie. Możemy doświadczać takiego Chrystusa. Musimy go najpierw widzieć, a potem doświadczać. Dobrze, lepiej, żebym poszedł dalej. Jeszcze raz zaznaczam, że chodzi o naszą wizję. A. Potrzebujemy jasnej wizji, że ten wspaniały Chrystus jest dla nas wszystkim. B. Taka wizja położy kres wpływowi kultury na doświadczanie Chrystusa i życie Kościoła. My zaś zamiast być ludźmi kulturalnymi, będziemy zajmować się Chrystusem, a On będzie nas posiadał i przesycał. Mówię ponownie, nie wystarczy obnażyć kulturę. Potrzebujemy mieć wizję Chrystusa. Trzy. Pierwszy, wszechzawierający i rozległy Chrystus. Ten, który jest naszym życiem i ten, który może stać się jedynym budulcem jednego nowego człowieka. A. Budulcem Kościoła jako nowego człowieka jest Chrystus i tylko On. Zawartością Kościoła jest tylko i wyłącznie wszechzawierający, rozległy Chrystus. B. Jako nasze życie i budulec jednego nowego człowieka, wszechzawierający, rozległy Chrystus zastępuje sobą naszą kulturę. Amen. Tutaj jest to, co niedawno powiedziałem. Owocem radowania się Chrystusem jako naszym działem jest to, że doświadczamy Go jako zawartości i budulca jednego nowego człowieka, a na koniec Chrystus, którym się radujemy, staje się budulcem tego nowego człowieka. D. W świetle listu do Kolosan 3:11 w nowym człowieku nie ma możliwości, żeby wciąż istniały różnice kulturowe. Paweł jest naprawdę stanowczy. Nie mówi, że nie powinny istnieć te różnice. Powiedział, że nie może być nic innego poza Chrystusem. Jeden. W jednym nowym człowieku nie ma żadnych różnic kulturowych, ponieważ każda jego część jest ukonstytuowana Chrystusem. Dwa. W Kościele, który jest nowym człowiekiem, nie ma miejsca na różnice regionalne, kulturowe czy narodowe, ani miejsca na żadne rasy, narodowość, kulturę czy status społeczny. Nie mam czasu. Ale spójrzcie na dzisiejsze chrześcijaństwo. Mają te wszystkie rzeczy. Promują to wszystko. Nie ma tam takiej myśli, że wszystkie te rzeczy nie mogą istnieć w nowym człowieku. Ponieważ Chrystus jest jedynym budulcem nowego człowieka, nic nie powinno różnić wierzących, którzy składają się na tego nowego człowieka, i nic nie powinno różnić kościoły. Dobrze, nie zrozumcie źle tego słowa lub nie zastosujcie go źle. Nie mówimy o jednolitości ani o podporządkowaniu się normom. Mówimy na temat wewnętrznego budulca. To nie jest tak, że czynimy wszystkie kościoły takie same zewnętrznie przez to, że narzucamy jednolitość. Nie. Gdybyśmy tak zrobili, nie działałoby to. Po prostu staramy się, aby każdy święty został ukonstytuowany Chrystusem. Wtedy nie będziemy inni, ani kościoły nie będą się różnić, ponieważ Chrystus będzie wszystkim we wszystkich. To jest punkt czwarty rzymski. Jako budulec nowego człowieka, Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. Jest wszystkimi członkami i we wszystkich członkach. Jakże wspaniałe! Cóż za tajemnica! To jest Chrystus. Ale to jest Chrystus w was. Tak więc jesteście tutaj, ale jesteście ukonstytuowani Chrystusem. Gdy widzę was, rozpoznaję, ale rozpoznaję, że zostaliście ukonstytuowani Chrystusem. Cóż za tajemnica! Oto życie Kościoła, oto jeden nowy człowiek, to Chrystus. Jest każdym członkiem i we wszystkich członkach. A w Kościele jako nowym człowieku Chrystus jest każdym, a także w każdym. B. Z jednej strony w nowym człowieku nie ma miejsca na naturalną osobę, ponieważ Chrystus jest każdym członkiem. C. Z drugiej strony to, że Chrystus jest we wszystkich, wskazuje, iż członki dalej istnieją. Nie istnieją bez Chrystusa. On w nich mieszka. Amen. Kiedy obieramy Chrystusa za swoje życie i budulec, mamy w głębi odczucie, że jesteśmy z Nim jedno i że On jest z nami. Jest nami. I jednocześnie również mamy głębsze odczucie, że On jest w nas. W Kościele jako nowym człowieku Chrystus jest wszystkim. Wskazuje to, że wszyscy wierzący muszą Nim się konstytuować. Chrystus jest nie tylko każdym, On jest wszystkim. To dlatego mówię, że jest On każdą cnotą, każdym przymiotem jednego nowego człowieka. On jest wszystkim i każdym. Jeden. Musimy być tymi, których Chrystus przepaja, przesyca i w których istotę organicznie się buduje. Na koniec Chrystus sobą nas zastąpi. Amen. A potem w rzeczywistości będzie wszystkimi i we wszystkich. Będzie każdą częścią nowego człowieka. Popatrzcie teraz na punkt F. Punkt F jest bardzo dobrą i związłą definicją jednego nowego człowieka. Oto on. Nowym człowiekiem jest Chrystus we wszystkich świętych, który nas przepaja i zastępuje, aż usunie wszystkie naturalne różnice i sobą ukonstytuuje każdego. Punkt G, ponownie wizja. Kiedy mamy wizję wszechzawierającego, rozległego Chrystusa, a do tego odpowiednio go doświadczyliśmy, jeden nowy człowiek pojawi się pośród nas w praktyce i będziemy urzeczywistniać życie tego nowego człowieka. Oznacza to, że będziemy żyć w świadomości nowego człowieka. Będziemy praktykować życie Kościoła w świadomości nowego człowieka. człowieka. Ha, jeśli Chrystus będzie życiem codziennym wszystkich świętych, wówczas jedynie On będzie w nowym człowieku. On będzie osobą tego człowieka. Osobą jest Chrystus. A wszyscy święci, bez względu na narodowość, będą Jego żyli. Wówczas w rzeczywistości i w praktyce będzie On wszystkimi członkami nowego człowieka. Na koniec ten nowy człowiek uzyska swoje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Nowa Jerozolima będzie ostatecznym zwieńczeniem jednego nowego człowieka. Nowa Jerozolima to nic innego niż nowy człowiek. Nowa Jerozolima to nowy człowiek zarówno w sensie powszechnym, jak i wiecznym. A kiedy staniemy się nową Jerozolimą, będziemy radowali się życiem powszechnego jednego człowieka. B. Dzisiaj mam przedsmak tej radości dzięki pozwalaniu wszechzawierającemu, rozległemu Chrystusowi zastępować naszą kulturę, żeby On sobą nas skonstytuował i w rzeczywistości oraz w praktyce czynił nas wszystkich częścią jednego nowego człowieka. Pozwólcie mi tylko zakończyć końcową myśl. Zamierzałem powiedzieć to na początku, ale myślę, że lepiej powiedzieć to teraz. Podkreślona w tym planie, jak powiedziałem, jest wizja. A wizja tworzy w nas rodzaj dążenia, motywuje nas. Bez wizji jesteśmy zadowoleni z siebie. Do niczego nie dążymy. Wizja wytworzy dążenie, a dążenie poprowadzi do szczerej modlitwy. To dlatego Paweł zamyka ten list modlitwą. Mówię o szczerej modlitwie, ponieważ jest coś takiego jak modlitwa, która nie jest szczera. Są modlitwy formalne, są modlitwy pośpieszne i nieszczegółowe. Nie o takich mówimy. Mówimy o szczerej modlitwie. A szczera modlitwa wytworzy zmianę w naszym życiu codziennym. Rozumiecie to? Tak więc wizja wytworzy dążenie. Dążenie doprowadzi do szczerej modlitwy, a szczera modlitwa wytworzy zmiany w naszym życiu codziennym. Oby Pan dał nam całą wizję, którą zobaczył Paweł. Paweł zobaczył ją. My także możemy ją zobaczyć. Musimy się modlić, aby zobaczyć. I niech Pan użyje tej konferencji, aby wnieść naszą wizję i świadomość jednego nowego człowieka na wyższy poziom. Amen.